W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają się ze słuchaczami Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. W dalszym ciągu mamy pod rozwagą list apostoła Pawła do Hebrajczyków, a dzisiejszym tematem jest zakon, czyli prawo dane przez Pana Boga Żydom za pośrednictwem Mojżesza, w odróżnieniu od prawa ustanowionego przez Pana Jezusa Chrystusa. Ogólnie ujęte prawo zakonu jest określone terminem Tora, z hebrajskiego Torach, które to określenie z czasem stało się synonimem prawa mojżeszowego. Ustawy i wszelkie zarządzenia prawa zakonu, czyli Tory, zawarte są w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu. Stanowiąc jedną całość, nazywane są one pięcioksięgiem. Zasadniczą treść Tory stanowią podstawowe normy prawnego i moralnego postępowania Izraelitów w różnych sytuacjach ich życia społecznego, rodzinnego i religijnego.
Ustawy prawa mojżeszowego, łącząc rzeczy historyczne z prawnymi, nie są jednak przekazane w systematycznej kolejności na wzór współczesnych kodeksów prawnych. Rozpoczynając się opisem początkowych dziejów stworzenia wszechświata i ludzi, a później przedstawiając historię izraelskich patriarchów, Tora pokazuje w końcu uwolnienie Izraelitów z niewoli egipskiej przez Mojżesza, który wytrwale prowadził ich do ziemi kananejskiej. Opis śmierci Mojżesza, poprzedzony ukazaniem mu przez Pana Boga upragnionej ziemi obiecanej, stanowi zakończenie pięcioksięgu, którego ostatnim, czyli końcowym słowem jest słowo Izrael. Zawartość Tory, choćby w jej najogólniejszym ujęciu, jest wysoko oceniana i szanowana tak przez Żydów, jak i przez chrześcijan.
Rozważania dotyczące współzależności istniejących pomiędzy chrześcijaństwem i judaizmem apostoł Paweł koncentruje wokół trzech zagadnień stanowiących istotę każdej religii – osoby założyciela, kapłaństwa i ofiary. Punktem wyjścia jest dla niego Stary Testament wraz z jego naukami i ustanowionym kultem, a metoda argumentacyjna oparta jest nie na zasadzie przeciwieństw, lecz uzupełniania się. Jest to zatem przyjęcie harmonijnej ciągłości ewolucyjnej osiągającej w chrześcijaństwie swą pełną realizację. Apostoł Paweł uważa, że aniołowie i Mojżesz pośredniczyli tylko w nadaniu pierwotnego prawa i nie zamierza bynajmniej występować przeciw jego boskiemu pochodzeniu.
Wykazuje on jednak, że prawodawca Nowego Testamentu Jezus Chrystus godnością swą przewyższa aniołów i Mojżesza. W konsekwencji czego zgłoszone przezeń prawo powinno być oceniane inaczej niż prawo mojżeszowe, czytany. Uznany on bowiem został za godnego, o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i nadzieję chwalebną. Hebrajczyków, 3 rozdział.
Chrystus przewyższa nie tylko Bożego przedstawiciela Mojżesza, ale i prawem ustanowione kapłaństwo. W uzasadnieniu tej myśli apostoł Paweł sięga do tajemniczej postaci Melchisedeka, ogólnie uważanego za typ kapłaństwa, o którym szeroko mówiliśmy w naszej sierpniowej audycji. W czasie, gdy o kapłaństwie wyznaczonego pokolenia Lewi mowy jeszcze nie było, księgi święte wspominają o Melchizedeku, którego godność uznał sam Abraham. Jezus Chrystus jest arcykapłanem z tej nieprzewidzianej prawem linii rodowej. Na wielu miejscach dają temu wyraz natchnieni autorowie. Czerpiąc obficie z tekstów ksiąg Starego Testamentu, apostoł Paweł wywodzi obszernie genezę kapłaństwa Jezusa Chrystusa, twórcy Nowego Przymierza, aby zakończyć podniosłym stwierdzeniem odnośnie jego wyższości nad kapłaństwem lewickim. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskazitelnego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.
Tej arcykapłańskiej godności odpowiada i złożona ofiara. Tu już nie chodzi o urządzenia zewnętrzne, przybytek, święte naczynia, krew ofiar obmywającą skalanych, ale o najdostojniejszą ofiarę złożoną raz po wszystkie czasy. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół jałowicy przez pokropienie uświęcającą skalanych i przywracającą cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.
Tekst powyższy, przepełniony wspomnieniami zwyczajów kultowych jerozolimskiej świątyni, daje apostołowi Pawłowi okazję do sformułowania stanowiska co do ich wartości. Czyni to w pełnym treści zdaniu, czytamy. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. W powtarzających się niejednokrotnie w liście tych samych wyrażeniach, że prawo starotestamentalne jest cieniem, figurą, antytypem i podobieństwem prawa nowego, tkwi istota chrześcijaństwa. Nie jest to gwałtowny rozłam, ani też dopełnienie tylko, ale zastąpienie rzeczywistością tego, co wyobrażało jedynie dalekie jego zarysy. Na tak przygotowanym tle doktrynalnym przystępuje dopiero apostoł Paweł do omawiania bezpośrednich potrzeb zboru w Jerozolimie i Judei, z wyraźnym celem przeciwstawienia się ich apostazji, czyli odstępstwa od wiary. Myśl ta nie opuszczała go ani na chwilę, nawet przy rozważaniach doktrynalnych, ale teraz podejmuje ją na nowo, zachęcając i przestrzegając, czytamy, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
W celu tym skuteczniejszego nakłonienia ich do rozwagi stawia im przed oczyma ich pierwszą gorliwość w czasie pierwszych prześladowań ze strony żydowskich przywódców religijnych. Któż bardziej od apostoła Pawła wiedział o cierpieniach chrześcijaństwa w Jerozolimie w okresie śmierci Szczepana? Toteż, gdy pisze, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Apostoł czerpie to ze skarbca swych wspomnień młodości, w czasie, gdy występował w charakterze oprawcy.
Kryzys przeżywany przez chrześcijan w Jerozolimie i Judei w chwili, gdy Paweł pisał swój list, przybrał pewne już szerokie rozmiary, a apostazja, odstępstwo od wiary, też zaczęła zataczać coraz większe kręgi. należałoby właściwie mówić im o podstawach wiary, zamiast udzielać pouczeń głębszych, zmierzających do ich umocnienia. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi słuchami. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. List do Hebrajczyków, 5 rozdział.
Z powodu objawiających się zagrożeń wiary i wobec niebezpieczeństwa utraty nadziei apostoł Paweł zaklina, napomina, prosi i przestrzega. Czytamy. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym, gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 10 werset. Widzi upadłych na duchu, nie wiedząc, w którą skierować się stronę. Zwraca się przeto z płomiennym nakazem, czytamy. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, a prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Nie trzeba zapominać, że przemawiający w ten sposób tak podniosły apostoł Paweł z chrześcijanami w Jerozolimie i Judei złączony był nie tylko więzami krwi, ale i tą ciągłą troską o ich bytowanie, której dawał wyraz w zbieranych dla nich jałmużnach. Losem chrześcijan jerozolimskich zdołał zainteresować inne założone przez siebie zbory chrześcijańskie.
Apostoł czuwał nad tym, aby w powszechnej ofiarności dla Jerozolimy zaznaczyła się ta cześć i szacunek dla pierwszej komórki powstającego Kościoła, punktu wyjścia wszystkich poczynań późniejszych, o czym wspomina w liście pisanym do Rzymian. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich wśród świętych w Jerozolimie. Tak, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Dlatego w pismo skierowane do braci w Jerozolimie apostoł Paweł włożył całą swoją duszę. Stanowi ono jego credo, czyli wyznanie wiary, jako Żyda i jako faryzeusza. Wspomnienia młodości, echa przeżytych w Jerozolimie dni, wszystko to wpłynęło na tak podniosły i pełen głębokiego zatroskania ton, który odczuwamy już w pierwszych wersetach listu, aby się z nim już nie rozstawać aż do końca.
Czas nasz dobiega końca, więc również z życzeniami pełni błogosławieństwa Bożego żegnamy naszych słuchaczy i zapraszamy do słuchania nas ponownie w sobotę 26 października o tej samej porze. Podajemy nasz numer telefonu, na który można do nas dzwonić zaraz po audycji. 94 15 19 23. Dla zainteresowanych podajmy naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. Dobranoc.
Wczoraj, czy dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć. Tylko nie mój Pan. się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, rzeki.